Dzisiejsze kazanie śniło mi się. Wiecie, to jest ciekawe, to rzadko mi się takie rzeczy dzieją, ale dzisiaj mi się śniło, że głoszę do was to, co za chwilę do was powiem. I to było niesamowite, bo 3 razy się budziłem, zapisywałem sobie i później wracałem, zasypiałem i znowu mi się to śniło, więc chyba Bóg naprawdę jest z nami. Przeważnie pastorzy wymyślają kazania, ja też wymyślam. Czytam Biblię przez cały tydzień i próbuję wyczuć, czy to mam mówić. Po prostu i przez wiarę ufając, że Duch Święty mnie prowadzi, wchodzę w to. Dzisiejszy tytuł słowa to jest uczyń się uczniem. Uczyń się uczniem. Uczyń się uczniem. Pomodlę się. Ojcze, dziękuję Ci, że będziesz teraz mówił do naszych uszu. Dziękuję Ci, że to słowo, które mi się przyśniło, które pokazało mi, jak głoszę, wypełnisz dzisiaj na tej sali, Ojcze, i dotkniesz wszystkich słuchaczy żywym słowem, które zmienia, które przemienia i które wprowadza w nową rzeczywistość. Dziękuję Ci, Jezu, że tak jak 2000 lat temu chodziłeś po Galilei i nauczałeś, tak samo dzisiaj czynisz to między nami. I tak jak przechadzałeś się pomiędzy ludem izraelskim na pustyni, tak jak mówi Twoje słowo, tak jak przechadzałeś się między Izraelem, kiedy przyszedłeś jako Jezus na ziemię, teraz tak samo w swoim duchu i w swojej obecności przechadzasz się między nami i dotykasz naszych serc. Dotykasz i dajesz się odczuć. Panie, prosimy Cię, żebyś dzisiaj uczynił nas, swoimi uczniami, Ojcze, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Prosimy Cię, mów do nas, przemieniaj i prowadź. I wszyscy powiedzieli amen. Więc temat słowa jest uczyń się uczniem. I oczywiście to słowo zaczyna się w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, w ostatnich wersetach. Znacie ten fragment, tak zwane wielkie posłannictwo. Przeczytam je. 28 od 16. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Taka tylko dygresja biblijna. Mam nadzieję, że macie teksty przed sobą. Bardzo proszę, żebyście mieli, bo dzisiaj będzie bardzo dużo tekstów, więc chcę, żebyście to sprawdzali i utwierdzali się w tych tekstach. Jedna ciekawostka taka w ogóle poza tematem, to jest taka, że już wiele lat temu Bóg zwrócił moją uwagę na to, że tu jest powiedziane, że on, nie wiem czy wy też o tym myśleliście, że 11 uczniów poszło do Galilei i w Galilei na jakiejś górze spotkał się z nimi i im to powiedział. I nie wiem, czy wam to nie przeszkadzało w związku z tym, że w innych fragmentach Biblii czytamy, że ostatnie spotkanie, jakie Jezus miał ze swoimi uczniami, było na Górze Oliwnej i z Góry Oliwnej został uniesiony do nieba i to jest ten moment tego w niebo wstąpienia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że to są jakieś inne góry, tu jest Galilea, a w innych fragmentach jest Góra Oliwna w Jerozolimie. To jest bardzo ciekawe, nie ma w tym żadnej sprzeczności. Prawda jest taka, że tutaj nie mamy nic o wniebowstąpieniu w tym fragmencie w Mateusza 28. To jest po prostu, kończy się Ewangelia, ale nie jest powiedziane, że tutaj nastąpiło wniebowstąpienie, tak? Ono jest zapisane w Dziejach Apostolskich i w innych Ewangeliach. I to mi pokazuje, jedna z rzeczy, wielu fragmentów jest na ten temat, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu jeszcze wiele nauczał, przebywając ze swoimi uczniami. Jest napisane, że ukazał się jako żyjący około 400 osobom. I to trochę trwało do momentu w niebo wstąpienia pomiędzy momentem, kiedy on zmartwychwstał. To było po prostu, to była całe tygodnie, gdzie on spędził z nimi, kiedy ich nauczał, ukazywał się im i przekazywał im swoje nauczanie. Tak? I teraz słuchajcie, teraz dobrze, tylko taka dygresja była. Teraz wracamy do tematu. Jezus powiedział tutaj, że kiedy im się ukazał, jest powiedziane, że wielu powątpiewało, widząc go, po tym, kiedy im się ukazywali. To było w ogóle fantastyczne, bo oni poszli całą grupą do Galilei, żeby się z nim spotkać na jego słowo, a mimo to, że te kilometry przeszli na własnych butach i ponieśli tą ofiarę, To im nie pomogło uwierzyć, że widzą Jezusa, który stoi przed nimi i musieli dokonywać wyboru w swoich sercach, czy to jest Jezus, czy to nie jest Jezus. Czy widzą prawdziwego Jezusa, czy nie widzą prawdziwego Jezusa. Tak? To było ciekawe. To jest taka ilustracja dla nas, że wiecie, my czasami myślimy, że jakby Bóg tak stanął przed naszymi oczami i tak po prostu nam centralnie przyłożył, to byśmy już nigdy nie wątpili. Powiem wam, to nigdy nie jest prawda. My zawsze dokonujemy wyboru wierzyć czy nie wierzyć. Jak mieliśmy takie nadprzyrodzone działania na wiatrołapie kilka lat temu i z takim pokazującym się złotem i manną, teraz robię to, czego nienawidzę, jak Iza robi, że powtarza stare świadectwa, ale zrobię to. I kiedy to zobaczyłem wtedy, kilka lat temu, to po prostu stałem, patrzyłem na to i po prostu i miałem jedną myśl tylko. Wierzyć w to, czy nie wierzyć? I Bóg wtedy przyszedł do mnie, do mojego serca i mówi, możesz sobie wybrać, jesteś wolnym człowiekiem. A ja mówię, a jak nie uwierzę, to się nic nie stanie, bo to nic ważnego. I wiecie, i to było niesamowite i wtedy całe ciśnienie ze mnie zeszło, już byłem wolny. I później wiele osób jeszcze przeżywało na tym wiatrołapie jakieś takie zgorszenia, dyskusje, niepokoje, co to było, czy to naprawdę był Bóg, czy to był zbieg okoliczności, czy to coś, jakieś oszustwo jest. I wiecie, wielu ludzi, a ja już miałem spokój, ja już wiedziałem, że po prostu to jest tak jak z wszystkim w moim życiu, jak modlę się o uzdrowienie, kładę rękę na chore miejsce i modlę się, to ja wybieram, czy wierzyć, czy nie wierzyć. I za mnie nikt nie zdecyduje. Ani Bóg, ani okoliczności, które zobaczę. To jest po prostu Bóg. Dokładnie tak samo miałem, wiecie, z moją łąkotką, którą miałem chorą i ona była, byłem skierowany do szpitala na operację, na rekonstrukcję. Lekarz mi powiedział, że te rzeczy się nie zrastają. Po prostu trzeba to wyciąć i zrekonstruować. I po 3 tygodniach modlitwy po 3 miesiącach prawie, poszedłem na USG, żeby sprawdzić. I USG powiedziało, że mam 2 nówki sztuki i tam nigdy nie było żadnej kontuzji. I wiecie, i dokładnie miałem dokładnie to samo wrażenie. Tutaj niektórzy powątpiewali. Wyszedłem, usiadłem w tej starej, pamiętam jeszcze białej naszej Toyocie, usiadłem i po prostu i miałem 2 wizje. Jedną, że Bóg dokonał cudu w ostatnich miesiącach i drugą, że pierwsza diagnoza i pierwsze USG było pomylone, było z błędem i ja nie miałem kontuzji. I ja mówię, Boże, to Ty mnie uzdrowiłeś, czy ja nigdy nie byłem chory? I miałem wrażenie, że Bóg dokładnie to samo mówi. Wybieraj. Wierzysz, czy nie wierzysz? Wiecie, i tak jest z całym naszym życiem, że my dokonujemy wyboru, czy wierzyć Bogu, czy nie wierzyć. I nikt nam w tym nie pomoże. Żaden człowiek nam nie przyjdzie i centralnie nie przyłoży tak, żebyśmy już do śmierci wierzyli. Nie ma takich rzeczy. Nawet świadectwa, które mieliście kiedyś takie, że płakaliście, wyliście, krzyczeliście, byliście na twarzy, byliście wdzięczni Bogu, jakiego przełomu dokonał. Zapewniam was, wracacie do tego po 20 latach i się zastanawiacie, skąd te emocje temu takie towarzyszyły. Przecież to mogło nawet tego nie być, może to nawet Bóg nie zrobił. Ale tak jest z wiarą. Wiara dotyczy rzeczy duchowych i nigdy nie będzie czymś, co my możemy po prostu wziąć w rękę, uchwycić, wsadzić sobie do kieszeni i przypilnować, żeby nam tego już nikt nie zabrał. To jest kwestia naszego serca i naszego wyboru. Ale to są takie ekstra z tą górą w Galilei i to są takie dodatki. Ale teraz już zaczynam temat. Jezus mówi tak, kończąc swoją misję, mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Więc on teraz po zmartwychwstaniu już bez ogródek ogłasza swoje królestwo i mówi: ja mam władzę, ja jestem królem, moje jest panowanie, moja jest moc, moje jest królestwo i teraz przez was to królestwo będzie przychodziło na ziemię. Tak? Kiedy uczył swoich uczniów modlić się, to powiedział: jak się modlicie, to módlcie się, przyjdź królestwo twoje i bądź wola twoja. I mówi: teraz to się wypełniło, królestwo jest na ziemi. Dalej się tak módlcie, bo granice tego królestwa potrzebują być poszerzane i Ewangelia musi dotrzeć do narodów, do których jeszcze nie dotarła, ale on tutaj po prostu to proklamuje w sposób taki mocny i niepodważalny. Mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I w tej mojej władzy i mojej mocy i pod moim panowaniem, co robię? Was wysyłam. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Na podstawie tej władzy. Wiecie, my kiedy dzisiaj żyjemy tutaj na ziemi, to my nie idziemy z Ewangelią jak po prostu, wiecie, akwizytorzy, w którym Bóg ufa, że im się uda. i mówi do nas, wiesz, nie bójcie się, róbcie, co się da. Może jeden na 100 się nawróci, może jeden na 200 się nawróci. Nie mamy wyjścia, musicie iść. Tylko on mówi inaczej, on mówi, moja jest władza, moje jest panowanie, moje jest królowanie, moja jest ziemia, odkupiłem wszystkie narody, siedzę po prawicy Ojca, trzymam w ręku klucze śmierci i piekła i wy jesteście tylko ambasadorami i wy po prostu proklamujecie to, co się dokonało. Wy nie produkujecie tego królestwa. Wy proklamujecie to królestwo, mówiąc to, co się stało. I wiecie, jak czytamy Dzieje Apostolskie, to oni wchodzą w ten temat dokładnie w taki sposób. Wchodzą jak w masło. Kiedy jest pierwszy, jeden z pierwszych cudów przy bramie w świątyni, człowiek sparaliżowany, to zauważcie, co tam się dzieje. Tam nie ma prośby do Boga, tam nie ma uzdrowienia wewnętrznego dla tego paralityka przeprowadzonego, nie ma seminarium uzdrowienia. Piotr nie zwołuje wszystkich apostołów, żebyśmy spędzili dzień modlitwy nad tym chorym, tylko on mówi, on myślał, że dostanie złoto, Piotr i Jan to zobaczyli i tylko powiedzieli, to co chcesz, to tego nie mamy teraz przy sobie, ale mamy coś innego i to ci teraz dajemy. I bez żadnej modlitwy, z tym autorytetem dana mi jest wszelka władza i moc na ziemi, mówi teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, Mesjasza, wstań i chodź. I on wstaje i chodzi. I to jest obraz królestwa, do którego my jesteśmy zaproszeni i do takiego królestwa zaproszeni jesteśmy, żeby go proklamować. I żebyś mnie dobrze zrozumiał, nie chodzi mi o to, żebyś latał i teraz rozkazywał całemu światu, ludziom i chorobom i z siebie czynił frika, bo to możesz zrobić wtedy, kiedy Duch Święty cię poprowadzi, ale mówię to po to, żebyś rozumiał, że całe zaplecze świata duchowego jest za tobą, kiedy ty te rzeczy realizujesz. Nie czynisz tego własnej mocy. Po prostu idziesz i mówisz i ogłaszasz, tak? Dlaczego ja jestem tak odważny w głoszeniu słowa dzisiaj przed wami? I mówię, jest taki amen, niech mi nikt nie podskakuje. Nie dlatego, że jestem takim, wiecie, bojowcem, takim po prostu nieokrzesanym szaleńcem, który nie wie, co mówi, bo ja w moim życiu jestem strachajłą. I po prostu zawsze się martwię. I nawet teraz, jak teraz zacząłem to mówić, to już się martwię, czy wy jesteście zadowoleni z tego, co mówię. Ale kiedy staję i mówię, to jest Słowo Boże i tak mamy żyć i do tego nas Bóg powołał, mówię to z taką odwagą, ponieważ wierzę, że cała moc Królestwa jest za moimi plecami i Bóg mnie posłał, żebym to zrobił. I wiesz, kiedy wierzysz w to, że Jezus ma pełnię władzy i pełnię mocy i On to wykonuje, to możesz bez problemu iść i czynić uczniami, bo wiesz, że nie robisz tego, żeby zrealizować jakiś swój plan lub przebić się, lub udowodnić Bogu, że jesteś Jego dobrym uczniem, że jesteś posłuszny, popatrz, Panie, oni mnie nienawidzą, ale ja jednak idę i nie wierzę w siebie, ale jednak to robię. Nie, po prostu zupełnie jak dziecko, które wie, że tata stoi za nim, tak? Zupełnie tak jak moi kumple, którzy mnie na podwórku w piaskownicy bili i ja chciałem ich bić i był taki jeden, to natychmiast on mnie lał, jak ja zaczynałem go lać, to on zaczął drzeć japę tato i tato wychodził na balkon i mówi, zostaw mojego syna po prostu. Ja mówię, kim jest twój tato? On mówi, policjantem jest, znaczy milicjantem jest. To dokładnie w ten sposób my możemy żyć, jeżeli mamy tą pewność, że wszelka władza i moc jest dana Chrystusowi. Żyjemy w Jego cieniu, działamy z Jego zaplecza, działamy z Jego wyposażenia, dlatego możemy być odważni. I szkoda, że mi dzisiaj w to nie wierzycie, bo widzę to po was. Okej, dalej. Ale teraz dochodzimy do tematu. I to główne zadanie, które jest dane, to jest czyńcie uczniami wszystkie narody. Jak my możemy czynić uczniami innych, jeżeli sami siebie nie czynimy uczniami? Nie możemy czynić uczniami, jeżeli sami nie poddaliśmy się tym zasadom, prawom Królestwa Bożego. Nie możemy powiedzieć, słuchajcie nas, bo my wiemy i wy wreszcie bądźcie posłuszni Bogu, jeżeli my wcześniej nie jesteśmy. My możemy na tyle innych ludzi uczynić uczniami, na ile samych siebie uczyniliśmy uczniami. Tylko w takiej mierze. Po owocach poznajemy, nie jest uczeń nadmistrza. Tak jak my jesteśmy posłuszni Jezusowi, tak ludzie będą szli za nami. Więc początek tej całej drogi czynienia uczniami to nie jest nasza chrześcijańska wiedza i nasze doktryny, które my możemy wypowiedzieć wobec ludzi, ale to jest to, że my wydajemy owoc. Miałem taką rozmowę w tym tygodniu z jednym bratem, który siedzi na sali teraz i właśnie tam się troszkę martwiłem o Kościół, czy jestem dobrym pastorem i padło takie zdanie, które jest dla mnie bardzo zachęcające, że nie pasterz rodzi owce, ale owce rodzą owce. Wow, jakie objawienie. Rozumiesz? Że ja nie jestem w stanie zrodzić Kościoła, ale będąc owcą, jedną z wielu, dając przykład dla owiec i będąc owcą, która wydaje owoce ducha, nie z perspektywy menadżera, pastora, ale z perspektywy genetycznej, duchowej owcy, mogę się pomnażać razem z wami w Królestwo Boże. Tak samo wy możecie się pomnażać, tak? Więc i tutaj do tego uczniostwa jest dokładnie tak samo. My zradzamy ludzi dla Królestwa, dlatego, że my pomnażamy to, co sami już otrzymaliśmy. Na ile my zostaliśmy uczniami, na ile głęboko zostaliśmy uczniami, na tyle zradzamy innych uczniów dla Królestwa. Wiecie, i to jest zupełnie coś sprzecznego, jeśli chodzi o kulturę religii. Bo religia ma swoich urzędników i menadżerów i ci menadżerzy i urzędnicy religii, oni sami nie będąc zanurzeni w królestwie, mówią, że oni sprowadzą chrześcijaństwo na ziemię poprzez nakazy wobec innych ludzi. I sami wiecie, że to po prostu nie działa i to wywołuje zgorszenie, i zgorszenie Bogiem, i wręcz odepchnięcie Boga taka sytuacja. Więc my możemy czynić uczniami innych ludzi, na ile sami siebie uczyniliśmy uczniami. Okej? I teraz Jezus mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody. I teraz tak. Wiecie, jest to swego rodzaju kontrast do Starego Testamentu. Ten, mówiąc do was o uczniostwie, o tych słowach Jezusa, będę też poruszał takie zagadnienie jak podobieństwa i różnice pomiędzy przymierzami, pomiędzy Izraelem i Kościołem, żebyście też to wychwytywali. Jezus tutaj mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody. Widzicie, to było coś nowego, ponieważ do tej pory, tak jak czytamy na przykład w Księdze Kapłańskiej, tutaj sobie pozwolę wrócić i będę przerzucał strony, Księga Kapłańska, Lewitikus, trzecia Mojżeszowa. Łatwo zapamiętać, że to jest trzecia księga Biblii, dlatego że Lewi był trzecim synem Jakuba. To taka dla takiej mapy mózgowej. To łatwo się łączy wszystko. Ja tak zapamiętałem, dlaczego Kapłańska jest trzecia, a nie Liczb jest trzecia. Liczb jest czwarta. A dlaczego Liczb jest czwarta i łatwo ją zapamiętać? Bo 2 razy 2 jest 4, więc to jest księga, która najłatwiej się zbliża. A powtórzonego prawa, dlaczego jest piąta i ostatnia w Torze? No bo powtórzonego, no to ona powtarza te 4, które są wcześniej. Exodus to wiadomo, że jest druga, bo jest po rodzaju, bo to jest wyjścia, to jest tam się zaczyna Mojżesz, a pierwsza jest rodzaju stworzenia, no tam jest na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak? Ale to jest, wiecie, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, która jest pierwsza, która druga, która trzecia, która czwarta, która piąta. A trzecia jest jaka? Kapłańska, bo Lewitikus, tak? Bo Lewi był trzecim po prostu synem Jakuba. Dobrze. Dobrze, więc Kapłańska 26, czytamy tutaj w ten sposób. 12, Bóg mówi tak. Czytaliśmy to tydzień temu, o tym, kiedy mówiliśmy, że Bóg jest tu. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Pierwsze poselstwo, pierwsze przymierze do wybranego ludu było takie, że Bóg mówi, ja z was uczynię swój lud. I wiecie, całe to pierwsze przymierze między Bogiem i jego ludem dotyczyło fizycznych synów Jakuba, Abrahama, Izaaka, Jakuba, poprzez 12 pokoleń. I nigdy nie przechodziło na inne narody to przymierze. Ono według prawa mojżeszowego miało prawo przejść na członków innych narodów pod jednym warunkiem. Wiecie jakim? Że oni robili eksodus ze swojego narodu i stawali się częścią tego narodu, przyjmując wszystkie prawa od obrzezania włącznie. Nie było w Starym Przymierzu misyjności polegającej na rozprzestrzenianiu tego królestwa na inne narody. Była tylko jedna misyjność. Mogłeś wejść w przymierza, które przez Abrahama, Izaaka, Jakuba i później Mojżesza były dane Bożemu ludowi, ale tylko poprzez wejście do tego ludu, poprzez stanie się Żydem, poprzez obrzezanie, poprzez dokonanie całej konwersji, tak jak dzisiaj współcześni Żydzi mówią. Tak? I wiecie, i to jest bardzo ciekawe, jakbyście się tym interesowali, bo ta zasada w pewien sposób obowiązuje nawet w świeckim Izraelu dzisiaj. Tak, że po prostu, żeby przyjąć obywatelstwo tego kraju, musisz albo być urodzonym Żydem, musisz mieć matkę i tu musisz to wykazać i udowodnić, matkę Żydówkę i tam w swoich pokoleniach. Jest cała biurokracja, przez którą trzeba się przebić, żeby uzyskać paszport izraelski. Albo dokonać konwersji i na podstawie świadectwa rabinów, że ten naprawdę uczynił człowiek siebie Żydem. Z wszystkimi obowiązującymi zasadami, tak? I wtedy państwo Izrael świeckie, bardzo ciekawe, może ciebie uznać za Żyda. I to jest właśnie w ten sposób Bóg zapoczątkował pierwsze przymierze. Natomiast, wiecie, i później jeszcze jest wiele fragmentów, kiedy on mówi o swoim ludzie. A może jeszcze przeczytajmy, bo to 19 werset na przykład tutaj tego samego rozdziału. Nie, źle zapisałem. Okej, więc ten wypada. W 5 Mojżeszowej powtórzonego prawa 18 od 15. Dlatego mówiłem, miejcie teksty, bo wczoraj mi jeden człowiek z naszego kościoła powiedział, czy wy w waszym kościele czytacie Biblię? Bo mówi, w większości kościołów dzisiaj się już Biblii nie czyta. Strasznie mnie to zjeżyło. Straszył mnie, że przyjdzie dzisiaj do nas na nabożeństwo. Więc tym bardziej się przygotowałem. Może ogląda na transmisji. 5 Mojżeszowa. Okej. Dobrze. Przeskoczyłem pewne myśli. Dobrze, wracamy do Mateusza. I teraz słuchajcie. I teraz dokonuje się coś w Nowym Przymierzu, coś innego. Jezus mówi: czyńcie uczniami wszystkie narody. Już inaczej niż do tej pory, tak? I wiecie, i podobieństwo między tym Starym i Nowym Przymierzem jest takie, że w pierwszym przymierzu, tym zawartym z ludem Izraela, tym pośrednikiem tego przymierza jest Mojżesz, tak? On jest nazwany w Biblii pośrednikiem tego przymierza. On wchodzi na górę, żeby spotkać się z Bogiem, oni nie chcą tam wejść. Szczególna osoba, Mojżesz, on jest naprawdę szczególny. Też nie bądźcie zwiedzeni takimi płytkimi, prostacko-ewangelicznymi doktrynkami. One mnie strasznie denerwują czasami, z takim płytkim podziałem na stare i nowe. Strasznie mnie denerwują. A Mojżesz, to był Stary Testament, to był jeden z ludzi. Wiecie, nie, Biblia go mocuje bardzo wysoko, tego Mojżesza, jako najpokorniejszego z wszystkich ludzi, jako tego, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. To wierzcie, nie, naprawdę nie było w kij dmucha. To był prorok, który był prorokiem, jakiego nie było i nie będzie zrodzonych z ludzi. I tak go Biblia nazywa. To nie jest pomysł żydowski, żeby go sobie tak wywyższyć, jak my czasami myślimy, czytając na przykład Ewangelię Jana, gdzie Jezus stawia siebie na równi z Mojżeszem. W związku z tym myślimy, że Jezus w jakiś sposób deprecjonuje Mojżesza. Nie, to nic takiego nie ma miejsca. I teraz zobaczcie, to jest ten fragment z 5 Mojżeszowej 26, który chciałem wam przeczytać. Mojżesz ogłasza nadejście tego Mesjasza, który ma być tym, który czyni uczniami wszystkie narody. 5 Mojżeszowa 18. Mojżesz to mówi. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Bóg twój wśród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. Gdzie to jest fragment, który ciągle jest powtarzany i cytowany przez Pawła w Nowym Testamencie jako pierwsza zapowiedź Jezusa, który ma przyjść. Mojżesz go nazywa prorokiem takim jak ja. Wiecie, dlaczego go tak nazywa? Dlatego, że Jezus miał co najmniej taką społeczność z Bogiem, jaką miał Mojżesz po pierwsze, a po drugie Jezus zapoczątkowuje radykalnie nową misję na świecie i zaczyna nowe przymierze, które tam było zaczynane przez Mojżesza, więc są te niesamowite podobieństwa między nimi. Ale dalej mówi tak, ale dlaczego spośród ciebie weźmie tego Mesjasza? Bo my wiemy, że Jezus przyszedł w ciele. Apostoł Jan mówi, że ten, kto mówi, że Jezus nie przyszedł w ciele, nie był synem ludzkim, zrodzonym z kobiety, niech będzie przeklęty, taki, który tak mówi, jest antychrystem. Więc to jest ekstremalnie ważne, żeby to rozumieć. To jest Bóg wcielony. To jest absolutnie jedna z fundamentalnych doktryn teologii chrześcijańskiej, tak? Ale jednak jest powiedziane, że on będzie wzięty spośród braci twoich, czyli będzie człowiekiem, będzie Bogiem i człowiekiem. A dlaczego nie może być tylko Bogiem? I tu jest wyjaśnienie, 16. Według tego, jak prosiłeś Pana Boga twego, ze względu na nas Jezus stał się człowiekiem. Na Chorebie w dniu zgromadzenia mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga twego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Wiecie, Jezus był wcielonym Bogiem dlatego, że oni tutaj w tym pierwszym przymierzu starym, Mojżeszowym, powiedzieli, kiedy on szedł na Choreb, kiedy szedł na górę Synaj, to oni powiedzieli, my nie chcemy tam iść, bo się tego boimy. Więc Bóg mówi, dobrze, to na dzisiaj poprzestaniemy na tobie, Mojżeszu, jako pośredniku, ale u końca czasów powołam proroka ze względu na ich prośbę, bo oni już tu mówią, że się boją, więc ja już nie wrócę do tego modelu wchodzenia na górę dymiącą i spotykania się twarzą w twarz. Ja im poślę proroka takiego jak ty spośród braci waszych. Ale to jest zapowiedź nie jakiegoś proroka tylko, chociaż też różnych proroków, bo dalszy tekst mówi generalnie o prorokach, ale mówi o takim jak on, który będzie w taki sposób postępował i który będzie mówił bezpośrednio od Boga, to będzie miało taki autorytet, że ktoś, kto nie posłucha, będzie podlegał wytępieniu spośród ludu. My też wierzymy w proroctwa, tak? I ktoś wychodzi i mówi, tak mówi Pan. I co się dzieje z tymi, którzy nie posłuchają? Nic. No bo taka miara namaszczenia i autorytetu jest. Ale tu jest zapowiedź Mesjasza, jest taka, że on będzie usunięty. To będzie inna miarka. I wiecie, i teraz, kiedy Piotr głosi swoje pierwsze kazanie, możecie zobaczyć w Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, to on dokładnie cytuje ten fragment z 26 rozdziału powtórzonego prawa 5 Mojżeszowej. Zobaczcie, co mówi. On mówi tak, głosząc po tym wskrzeszeniu chromego. Tak sięgnijmy trochę więcej. No dobrze, on się odnosi do ukrzyżowania Chrystusa. 3:17 i mówi tak, a teraz bracia wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody, aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Drugi raz posłał, tak? Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. I teraz uważajcie, 22. Wszak Mojżesz powiedział, i to jest to, co przed chwilą czytaliśmy, z 5 Mojżeszowej 28, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie wszystkim, cokolwiek mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. To jest zapowiedź tego Mesjasza. Tak? Sąd i Jezus o tym mówi. Kto uwierzy, ten będzie zbawiony. Kto uwierzy we mnie, kto mnie będzie słuchał. Na tym polega czynienie uczniami i Bóg nas do tego powołuje i mówi, że mamy to czynić dla wszystkich narodów i to jest ta różnica między przymierzami, że teraz Bóg chce swoje przymierze zawierzać z każdym spośród narodów, kto wierzy w tego proroka Jezusa, który jest Bożym posłańcem, który przekazuje Boże słowa. Tak? Więc idźmy dalej. W jaki sposób? Po pierwsze on mówi, idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody i mówi, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z innych fragmentów słowa, już nie będziemy nam dzisiaj zaglądać, Wiemy, że chrzest dokonuje się na podstawie wiary. Jeżeli ktoś uwierzy, może być ochrzczony. Tak jest to w całym Nowym Testamencie powiedziane. Chrzest nie jest rytuałem dla dzieci, dla niemowląt, dla nieświadomych swoich wyborów, ale jest dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Chrzczeni byli w Nowym Przymierzu ludzie nieobrzezani, niewłączeni do ludu izraelskiego. Byli chrzczeni ludzie, którzy nie mieli nawet szansy wydać owoców swojego nawrócenia, ponieważ dopiero co uwierzyli w Jezusa. Był Etiopczyk, który wracał w podróży z Jerozolimy, uwierzył i kiedy słuchał głoszącego mu Filipa, od razu powiedział, ja chcę być ochrzczony, czy są jakieś przeszkody. I ten znany tekst, który kochamy w ewangelicznych kościołach, cóż stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I Filip mu odpowiada, nic, jeżeli wierzysz, to możesz teraz być ochrzczony, teraz możesz być ochrzczony. I go chrzci. Nie mamy nic, ani obrzezania, ani świadectwa nawrócenia. Nie wiemy, czy rzucił picie, czy rzucił palenie. Nic o nim nie wiemy. Po prostu jakiś nieodpowiedzialny chrzest, bez jakiegoś katechumenatu porządnego nad jego życiem. Po prostu na podstawie wiary jest ochrzczony. Ale chcę zwrócić też wam uwagę na to, że jest to słowo w Biblii zapisane wielokrotnie o chrzcie i ja absolutnie wierzę, że jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, jeżeli wierzysz w Niego, to tak jak mi głoszono, nie możesz żyć z Bogiem na kartę rowerową, jak się mówiło kiedyś w moich czasach za komuny o małżeństwach nieformalnych. Tylko powinieneś, jeżeli traktujesz Boga na serio, to powinieneś wejść w posłuszeństwo Słowu, tak jak Jezus sam wszedł w posłuszeństwo Słowu i został chrzczony przez Jana Chrzciciela, mimo że Jan Chrzciciel dyskutował z nimi i powiedział, kto tu kogo powinien chrzcić. To tak samo ty, jeżeli żyjesz z Chrystusem, jeżeli wierzysz w Jego ofiarę, Jego śmierć, to teraz pierwszym twoim krokiem w twoim życiu powinno być wyznanie tej wiary poprzez chrzest, poprzez wejście do wody i zanurzenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby wydać świadectwo poprzez światem widzialnym, ludźmi, rodziną, braćmi, siostrami i przed światem niewidzialnym wydać świadectwo, że należy do Boga. Wiecie, to jest bardzo ważne. Po czym to poznaję? Ano po tym, że do kogokolwiek się zwracam, żeby to zrobił, to ludzie się natychmiast wahają. Jeżeli mówię, czy mogę położyć rękę na twoim ramieniu i pomodlić się, żeby cię Pan Jezusek pobłogosławił, to nikt nie ma problemu, bo wszyscy chcą, żeby ich Jezusek pobłogosławił i mogą, pozwolą się dotykać. Niektórzy nawet pozwalają, żebym głowę dotknął. Jak mówię, czy wyjdziesz do przodu i oddasz życie Jezusowi, no to już jest trudniejsze, bo to trzeba wyjść. Ale jeżeli ktoś jest wychowany w kościele historycznym, to wychodził wielokrotnie w różnych obrzędach i rytuałach, więc też wychodzi. To jest łatwe. Ale moment, kiedy dochodzi, mówi, a teraz wyznaj przed całym światem, zanurzymy cię w wodę jako ten twój grób starego twojego życia i zaczęcia nowego, odcięcia się od wszystkiego, co było. Obmycie cię z twoich grzechów i wyznanie przed światem widzialnym i niewidzialnym, że należysz do Chrystusa. Proszę bardzo, to nagle się zaczyna, oj, ale czy ja nie powinienem się tak na tym zastanowić, czy nie powinienem się przygotować? Wiecie, to jest dokładnie tak samo, jak ludzie, którym głosimy Ewangelię i mówimy, oddaj życie Jezusowi, to oni mówią, że mają to przemyśleć. My już wiemy, że oni nie mają nic do przemyślenia. My to wiemy. My wiemy, że im po prostu serce nie chce pójść za Bogiem i oni toczą duchową bitwę w swoim środku, w swoim wnętrzu i to nie chodzi o żadne zastanawianie się. Oni po prostu nie chcą ogłosić, że Jezus jest Panem ich życia. Dokładnie ten sam proces następuje w momencie decyzji, podjęcia decyzji, czy się ochrzcić. Wielokrotnie to widziałem i do dzisiaj to widzę. Dzisiaj w ogóle żyjemy w takich czasach, że każdy sobie z wiary w Boga i z chrześcijaństwa wybiera to, co mu pasuje, tak? Na przykład, że Bóg jest miłością. Kochajmy to wyciągać z koszyka we współczesnych czasach. I to jest super, bo jeżeli jest miłością, to wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Ale słowo nigdy nie przestaje mieć znaczenie, za chwilę to przeczytamy. Jezus mówi, że wszystko przeminie, niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. Ta-da! Więc nie możesz sobie z koszyczka wybrać to, co ci się podoba, a to, co się nie podoba, odłożyć i przemyśleć. Nie ma. Idziesz na całość z Bogiem lub nie idziesz. Moje świadectwo mojego nawrócenia i mojej żony. Ja się nawróciłem w 87 roku. Ochrzciłem się około 3 lat po moim nawróceniu. I ja wiem, na czym ta bitwa polegała. Byłem narodzony na nowo, Czytałem głośno końcówkę Ewangelii Marka, tam jest napisane, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, teraz przeczytajmy, żeby było dokładnie, żeby nie było, że jakieś apokryfy wam tutaj czytam, ostatni rozdział Marka, ale czytałem to z dumą, jako excuse, jako wymówka do tego, żeby się nie ochrzcić. Jezus mówi 16:16, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc ja czytałem, a ja uwierzyłem, więc nie będę potępiony. I zamykałem sprawę. Bo chrzcie jest tylko, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie jest napisane, kto nie uwierzy i nieochrzczony zostanie. Ja uwierzyłem, Jezus jest moim Panem. Należę do Boga. Jak mnie ochrzczą, to mnie ochrzczą. Jak mnie nie ochrzczą, to mnie nie ochrzczą. Tylko wiecie, wtedy moje świadectwo i mojej żony wtedy narzeczonej mojej było takie, że ten pierwszy rok był dobrze smarowany przebudzeniem, przyjęliśmy Jezusa do serca, w drugim roku poznałem moją żonę i zaczęło się drugie przebudzenie na SGGW, na Wydziale Leśnym w Warszawie. Pierwsze było w Technikum Leśnym, drugie się zaczęło dzięki mojej żonie, która powiedziała, że ona żadnych jezuitów, dominikanów chodzić nie będzie, że mamy się modlić tu w internacie, w akademiku, na Nowo-Ursydowskiej, a nie... No, a to jest w ogóle mega, nie? Bo my jesteśmy na Nowo-Ursynowskiej. 30 lat później! 33 lata później! 33 lata miał Jezus. Dobra, okej, okay. Zostawmy to, bo mi się te analogie nie skończą. Dobrze, ale wiecie, ale w trzecim roku po moim nawróceniu to już było małe piekiełko się zaczęło robić. My żeśmy byli na krawędzi naszej relacji, żeby się rozstać, żeby nie wchodzić w małżeństwo. Kłóciliśmy się jak po prostu wściekłe psy, potem pokutowaliśmy i prowadziliśmy dwie grupy odnowy w tym samym czasie, jedną u dominikanów, drugą w internacie i w ogóle było przebudzenie i ludzie uważali nas za bożych ludzi, a ja miałem wrażenie, że walę prostą drogą do piekła w tym moim rozdwojeniu. Grzeszyliśmy, więc w związku z tym, że było wieczorem spotkanie w piwnicy, to trzeba było się pojednać z Bogiem, więc wyznawaliśmy Bogu grzechy. Jak wyznawaliśmy Bogu grzechy, to potem szliśmy do tej piwnicy i było przebudzenie i były nawrócenia, ale potem się zastanawialiśmy, że jeszcze trzeba odfajkować spowiedź świętą. I wtedy nie wiedzieliśmy i wtedy rozmawialiśmy to, kiedy nam Bóg przebaczył. Czy wtedy, czy dopiero legalnie wtedy, jak odfajkowaliśmy. I później było masę takich pytań i nam się droga tak rozjeżdżała, że już po prostu byliśmy jak po prostu ten Chuck Norris na tych dwóch tirach, po prostu wiesz, że po prostu zaraz coś pęknie w kroku i wiedzieliśmy, że po prostu dalej się nie da tak. I wtedy mieliśmy, było takie światło z nieba. Nasz przyjaciel Andrzej, którego nawiasem mówiąc sami wysłaliśmy do zboru, jako katolicy wysłaliśmy ludzi wtedy do zboru. Był taki Andrzej, który się nawrócił radykalnie i po prostu tak szedł jak burza z Bogiem i po roku, po swoim nawróceniu już nas dogonił prawie i przegonił i mówi, ja chcę więcej, Marek, powiedz mi, gdzie mam być, gdzie mam czytać. A ja byłem w jakimś natchnieniu i mówię mu, słuchaj, tu już więcej nie znajdziesz, bo my tą grupę prowadzimy. Teraz musisz iść do dobrego jakiegoś protestanckiego zboru, gdzie czysta Ewangelia jest głoszona. A sam zostałem jeszcze na rok. Taki spryciarz jestem. I słuchajcie, on po roku po prostu przyszedł na spotkanie modlitewne i mówi, gdzie jest Marek? A mnie już, ja byłem w takim stanie, że nie poszedłem na modlitwę. Bo na drugim roku chyba studiów, tak, około gdzieś. I wtedy on przyszedł do mnie do pokoju i mówi, a ty czemu na modlitwę nie idziesz? I mówię, bo życie z Bogiem jest takie trudne i bez sensu i wszystko mi nie wychodzi i nic mi się nie układa. I w ogóle taki po prostu nie wiem, czy to wszystko, czy ten Bóg i ta Biblia działa. Słuchajcie, on był świetny, to był po innym technikum leśnym, w Białowieży akurat, więc taka dusza leśna była taka sama, popatrzał na mnie z takimi wywalonymi oczami i powiedział, co ty chrzanisz się, Siłka? Ty jesteś najnormalniej nieposłuszny Bogu. Jakbyś był posłuszny Bogu, to by ci się wszystko w 3 sekundy wyprostowało. Co ty odpierniczasz po prostu? Idziemy na modlitwę teraz. Ja mówię, ale wiesz, nie chcę tego słuchać, tych bzdur. Diabeł ci po prostu nakładł do łba, rozczulasz się nad sobą, już tam pójdziesz, klękasz, przebrażasz Boga i jedziemy dalej. I wiecie, on był taki 3 głowy ode mnie wyższy, wziął mnie pod pachę i poszliśmy tam po prostu. Ja po prostu, tylko że wiecie, on nie wiedział, co się ze mną wtedy dzieje, ale ja wtedy, jak tam się modliłem, to ja już wiedziałem. Ja wiedziałem, że to nie chodzi o jakiś tam tu grzeszek, tam kłótnia z Izą i generalnie egzystencjalne bóle i bezsensy. To było mniej ważne. Ja wiedziałem, ja wstałem z tych kolan i powiedziałem, kończę z tym rozdwojeniem, bo ja pęknę w końcu. I po tej modlitwie mówię do Izy, chrzcimy się. I poszliśmy po prostu powiedzieć naszym przyjaciołom dominikanom na służew. Jeden z nich się rozryczał. Czemu płaczesz? A on mówi, najlepsi ludzie w końcu i tak odchodzą do tych protestantów. Mówimy, nie martw się, jest Boży plan, wszystko będzie dobrze. No. Wiecie, i to jest niesamowite. Dlatego ja zawsze będę mówił, że wszystkie słowa Boże. Apostoł Paweł, jak się rozstawał ze starszymi chyba w Efezie, to powiedział, że przez 3 lata nie wzbraniałem się głosić wam całej woli Bożej. Co to jest cała wola Boża, którą my głosimy? To jest to. Nie jakieś tam parę ewangelicznych wersetów, które bardziej nas w danym momencie zachęcają. Ale wszystko. Chcesz żyć z Bogiem? Uczyń siebie uczniem. Od A do Z. We wszystkim, co Jezus powiedział. Zobaczysz, nagle po prostu się okaże, że takie pojękiwanie egzystencjalne nad swoim życiem, co bym jeszcze zrobił, co bym jeszcze chciał zrobić, nagle to wszystko opada. Bo wszystko staje się tak proste, jak konstrukcja cepa. Nagle wiesz, co masz zrobić ze swoim życiem. Jak z ciałem. Wstajesz rano, masz złe samopoczucie, już wiesz, że masz iść na spacer do lasu, że masz pobiegać, że masz sobie zrobić post albo wypić szklankę witaminy C. Po prostu wiesz to. Twój organizm ci podpowiada. A w życiu duchowym jesteśmy jak głąby. Rozkładamy się, przeżywamy depresję, nerwice, troski przeżywamy o nasze życie, rozłazi nam się, a wystarczy usiąść, wziąć tekst i powiedzieć, mów Panie, sługa Twój słucha, chcę być Twoim uczniem. I pierwszy werset ci wyskakuje i cię karmi na tydzień. To jest fascynujące, jak Bóg działa. Ale tak to jest. I teraz, słuchajcie, Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza, czyńcie uczniami wszystkie narody, zaczynając od czego? Od tego, że stawiacie sprawę jasno i przeprowadzacie ludzi przez granicę, po której się już nie wraca. Okej? I chrzcicie ich. I teraz uczyń siebie uczniem. Dochodzimy do takiego miejsca. 20 werset, ostatni werset Ewangelii Mateusza. W jaki sposób czyńcie uczniami? Już po tym chrzcie? Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Koniec. The end. Co on tutaj mówi? Ucząc je przestrzegać. My dzisiaj, jak słyszymy takie słowa, to słyszymy ucząc. Ucząc. No, Kościół jest po to, żeby uczyć. Biblia jest po to, żeby uczyć. YouTube jest po to, żeby uczyć. Podcasty są po to, żeby uczyć. Wykłady, konferencje są po to, żeby uczyć. Czy Jezus powiedział do nich, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie wszystkiego, co was nauczyłem? Zwróć uwagę na to. Sobie podkreśl tam na po prostu wszystkie kolory i wykrzykniki. Jezus nigdy nie kazał uczyć. On kazał uczyć, przestrzegać czego? Tego, co przykazał. Nie tego, co nauczał, tylko tego, co im przykazał. Jezus wziął swoich uczniów, tak się zaczyna Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, służba Jezusa, tak zwane kazanie na górze. Tam jest powiedziane, że wszedł na górę. My mamy takie historyczne kazanie na górze, to mamy takie, że lud się zebrał i po prostu on tłumy tysiące naucza i w jakiś nadprzyrodzony sposób te 8 błogosławieństw do tych tysięcy tam jedzie. Nie dziwię się, że jak kręcili żywot Briana, to po prostu reżyser nie potrafił sobie tego wyobrazić, więc ta scena jest w postaci głuchego telefonu, na którym do końca dochodzą absurdy. No bo tak, no kazanie na górze, parę tysięcy ludzi, jak to głosić? My mamy takie wyobrażenie o kazaniu na górze. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że usiadł na górze i jest powiedziane, przystąpili do niego jego uczniowie. Więc już byli ci, którzy postanowili być jego uczniami. I co on robił? On najpierw uczył swoich uczniów i co od razu robił? Od razu sprawdzał. to przykazanie, które im dał, czy oni je wypełniają. A teraz na koniec misji, kiedy odchodzi, mówi do swoich uczniów, mówi do apostołów i do większej liczby, bo tych uczniów zawsze było więcej niż 12, było 70, 400 się pokazał po zmartwychwstaniu, więc on mówi, uczcie wszystkie narody przestrzegać. Powiedz tak z radością, przestrzegać. W ogóle jakby to był jakiś Anglik, który się uczy polskiego, to już by wiedział, że nie może wejść do Królestwa Bożego. Przestrzegać. Do. Czynić. Tak? Doing. Robić. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I teraz wiecie, to jest bardzo ważne, naprawdę, o tych YouTubach, konferencjach, podcastach, uczeniu się w nieskończoność, to naprawdę, słuchajcie, to jest poważny temat. Ja myślę, że dzisiaj, gdyby Jezus był na ziemi, to Jego uczniostwo z Jego uczniami bardziej by przypominało naukę jazdy autem, szkołę tańca albo kurs lepienia garnków, niż przypomina uniwersytet. Bo Jezus wziął ich do swojej drużyny i chodził, głosząc królestwo, i cały czas ich sprawdzał, czy oni wykonują to, co on każe. Jezus jest tam zupełnie bezlitosny. Ty trzymasz kasę, wyjdziecie kupić jedzenie, wyjdziecie przygotować ucztę, teraz idziecie wypędzać demony, teraz idziecie głosić Ewangelię. Że tam nie ma czegoś takiego, że wiesz, znalazł Jezus święty Gaj, zaprosił ich na 3 lata, zniknęli przed światem i on siedząc w kwiecie lotosu uczył ich medytacji i wiedzy transcendentnej, którą im wciskał do głów. W ogóle nie ma takiej ilustracji. Naprawdę to jest szkoła nauki jazdy autem, szkoła tańca albo lepienie garnków. Wszystko, co im mówi, od razu sprawdzam, mówi. Mówi im o miłości bliźniego, a potem sprawdza, jak oni względem siebie odnoszą się i ich ustawia i mówi, tak nie robimy. Tak nie robimy. Tak może słyszeliście o takim bracie proverb. Taki ewangeliczny wierzący z okolicy Bielska Białej. Taka znana historyczna postać. Już nie żyje wiele lat. Był naprawdę apostołem czystej, ewangelicznej prawdy, Ewangelii. Skrzypkiem i w ogóle tam... Dużo by o nim mówić, całe jego życie. Ale miał taki zwyczaj w zborze. Zawsze przy wieczerzy, jak prowadził wieczerze, to już wiedział, kto jest z kim w zborze pokłócony. Błogosławił chleb i wino, a potem wymieniał z imienia tych, którzy mają do siebie podejść i poprzepraszać. To by powiem, to był hit. Bo to było właśnie to uczniostwo Jezusa. Nie było jak na zasadzie, wysłuchajcie teraz, co brat proverb ma wam do nauczenia i napcham wam do głowy. Hej, ja już was wszystkiego nauczyłem. Ania, gdzie byłaś w ostatnią niedzielę? Czemu nie było ci na nabożeństwie? Gdzie ty byłaś? Gdzie ty chodziłaś? Przecież Biblia mówi, że mamy nie opuszczać żeby wspólnych zebrań. Ona bardzo zdziwiona, sama się zastanawia, czy nie była. Ona była, dlatego ją wybrałem. Żeby nikomu przykrości nie zrobić, ale mam taki autorytet, że ona sama zwątpiła, że była tydzień temu. Ale wiecie, to jest prawdziwe uczniostwo. My się oburzamy dzisiaj w dzisiejszym świecie, że ojejku, on po prostu... Pastor mnie dotknął, mi tam zwrócił uwagę na coś, on nie zna kontekstu i... Pewnie, że nie znam kontekstu. Jaki ja znam kontekst? Nie znam żadnych kontekstów waszego życia. Chwała Bogu. Z moim myśleniem ciągłym, które nigdy się nie kończy, jakbym jeszcze miał konteksty do przemyślenia, to już bym w ogóle oszalał. Ja wystarczy, że mam te powierzchowności wasze do przemyślenia, to już mi spać nie daje. A jeszcze konteksty. Także wiesz, Ania. I to jest uczniostwo. Gdzie byłeś tydzień temu? Albo po prostu dlaczego jesteś pokłócony z tym, albo z tym? To było uczniostwo Jezusa. Wiesz, ale my niestety, my mamy koncepcję, bo mamy koncepcję europejską, ateńską, rzymską, prawną, uniwersytecką i też protestantyzm też się do tego przyczynił, bo kiedy po prostu odszedł od tych łacińskich mszy i tej całej celebry i tego sakrum skupionego na komunii, to przeskoczył na renesansową modę druku i książki i dzisiaj mamy taką kulturę głoszenia przez godzinę, tak? Właśnie z tego względu, żeśmy przewalili się do drugiego rowu i teraz kiedy myślimy, pójdę do szkoły, nie mogę być... Leszek, świętej pamięci pastor z Elbląga, kiedy walczył o to, czy ma zostać pastorem, to był jego główny temat, o którym ciągle ze mną rozmawiał. Mówi, nie mogłeś pastorem, bo nie mam, ja nawet nie wiem, w co ja wierzę do końca. Jak ja mam być pastorem? Ja mówię, ale to jak ty sobie to wyobrażasz? Wyobrażam sobie, że kończę teologię, zostaję magistra teologii, mam poukładną teologię w głowie i wtedy jestem gotowy, żeby być pastorem, bo jak ludzie przyjdą, zapytają, to ja będę potrafił udzielić odpowiedzi. Ja zawsze mówiłem, Leszek, takich pastorów to ja znam dziesiątki w kraju i ani tam świętego życia, ani przebudzenia w kościele, ani misji ewangelizacyjnej, co mi po tym, że oni mają w głowie parę doktryn poukładanych i potrafią na pamięć nicejskie wyznanie wiary wypowiedzieć. Co mi po tym, jeżeli to nie są czasami nawet uczniowie Jezusa? Bo ich życie jest zaprzeczeniem mocy Jezusa. On mówi, no ale lepiej chyba mieć poukładane. No pewnie, ale wiesz, żyjemy w takich czasach, że sobie klikasz i możesz w 3 godziny wieczorem najtrudniejszą doktrynę chrześcijańską sobie przyswoić, włącznie z jej krytyką i zdaniami odrębnymi. I możesz sobie to przerobić. A pytanie jest o to, Jezusowi chodzi, czy królestwo Jego się poszerza na ziemi przez to, że my czynimy siebie uczniami i czy nam wchodzą te najprostsze treści do poziomu wykonania tych treści, a nie dowiedzenia się o nich. Okej? To jest właśnie to, co Jezus chce nam powiedzieć i to jest właśnie ten model żydowski i to jest model uczniostwa. Sprawdzamy poprzez wykonanie wszystko, a nie poprzez to, że wiemy. Pycha chrześcijańska rośnie przez wiemy. Znamy doktryny, wiemy jak jest, wiemy kto będzie zbawiony, wiemy kto nie będzie niezbawiony, wiemy co dobre, co złe, bo znamy Biblię. Wiemy. Nikogo to nie obchodzi w otaczającym świecie. W otaczającym świat chce zebrać owoc naszego uczniostwa, czyli czyny, które posiadamy. To jest to, co chce, z czym Bóg chce się przebić. Więc on mówi, czyńcie uczniami, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Teraz wiecie, jeszcze jedna rzecz ważna. I to znowu są te płycizny ewangeliczne, które mnie po prostu do szewskiej pasji doprowadzają. Miałem jakieś takie natchnione spacer z Bogiem chyba w piątek rano albo w czwartek. I miałem takie przeżycie mocne z Bogiem i jakoś tak stąpiło na mnie modlitwa Ojcze Nasz. Zacząłem ją czytać na spacerze z psem z komórki i zacząłem się modlić. I chyba z 1,5 godziny po prostu w koło to jechałem i po prostu mówiłem sobie, Boże, gdzie ja tą modlitwę zgubiłem? No i potem się na Facebooku podzieliłem tą modlitwą. I ktoś, Bogu Ducha winny, nie wiem, błogosławię tą osobę, nie znam, nie mam jej wśród znajomych, bo to na profilu publicznym było, napisała, że ta modlitwa nie jest nowotestamentowa, bo ona była przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa i my już się tą modlitwą Ojcze Nasz nie powinniśmy modlić. I mnie to nie zaskoczyło, bo ja te takie bzdury już słyszałem wielokrotnie, ale pomyślałem sobie, że to jest dobry pretekst do tego, żeby się tym tematem zająć, bo mamy takich głupot w ewangelicznym chrześcijaństwie całą kupę. Że jak jesteś zbawiony i masz łaskę, to cała Biblia z Starym Testamentem ląduje w koszu. No bo jeżeli nie ma świątyni, to nie składamy barana. To prawdopodobnie, jak tam w tej torze jest też niecudzołóż, to razem z tym baranem i tą świątynią wylądowało, bo Jezus już zmartwychwstał i się wykonało i nikt nie musi ani barana do świątyni nosić, ani nie musi być wierny żonie, bo łaska go przeprowadza. I nie wiemy, gdzie jest początek naszego życia, gdzie jest koniec. Gdzie jesteśmy jeszcze Żydami, a gdzie już nimi nie jesteśmy. Gdzie jesteśmy Polakami, gdzie jesteśmy pod łaską, a pod prawem, bo nam się wszystko kitra. I powiem wam, ale dlaczego to jest takie dotykające? Dlatego, że my czytamy, czyńcie uczniami wszystkie narody i myślimy, że to jest głoście Ewangelię. To jest też głoście Ewangelię, bo bez siedzenia u źródła, z którego czerpiemy naszą siłę i bez mocy Ducha Świętego, która przychodzi poprzez zmartwychwstanie Chrystusa, możemy się naprawdę skichać, próbując robić dobre czyny. Tak i amen, po to jest Ewangelia. Ale potem nie ma uczniostwa bez owocu. Po prostu go nie ma. Jest tylko wiedza i pierwsze przeżycie nowych narodzin. Ale orka jest niezrobiona i nieobsiane pola i nie ma owocu. I o to chodzi z tym czynieniem uczniami. Więc wiecie, ja kocham teologię i nigdy nie powiem, że teologia nie jest czymś chrześcijańskim. Znowu w tych płciznach ewangelicznych znajdziemy takich fryków, którzy mówią, że z teologią do kosza i z pastorami na stos. No, może z pastorami bym się jeszcze zgodził, ale z teologią na pewno, nie? Bo potrzebujemy tego, ale z drugiej strony prawdziwe uczniostwo to jest właśnie to, co Jezus tutaj dokonuje. Czy my mamy mieć, znowu porównując te przymierza, to co? To Żydzi mieli mieć gorzej, a my mamy łatwiej? Taka jest nasza doktryna? Tak wielu ludzi wierzy w zborach. Żydzi mieli przechlapane, a my mamy w Jezusie łatwo. Ciekawe. Ciekawe. Za chwilę o tym poczytam wam trochę jeszcze. Dobra. Więc teraz słuchajcie. Wiele lat temu przeczytałem to, przestrzegać wszystkich jego przykazań. Uczcie je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. W innych fragmentach już nie będę czytał. Jezus wielokrotnie posługuje się takim zwrotem. Jeśli słów moich będziecie przestrzegać, albo jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania. Jezus wielokrotnie to mówi. To ja wiele lat temu sobie wziąłem i wtedy nie było jeszcze żadnej Biblii wydrukowanej, tak zwanych red letter, czyli z czerwonymi słowami Jezusa, po polsku nie było wtedy jeszcze, teraz już jest jedna, wydana przez Kościół Katolicki, taka Biblia pierwszych chrześcijan, takie wydanie, tam są na czerwono słowa Jezusa, więc zrobiłem sobie to sam. Ściągnąłem sobie Biblię z internetu i wykasowałem wszystko, co nie było słowami Jezusa w Nowym Testamencie. Zostały tylko same Jego słowa. I zacząłem to czytać. I wiecie, i teraz się okazuje, że obraz jest porażający, bo wydawałoby się, że Jezus będzie cały czas w Ewangeliach mówił: uwierz, a będziesz zbawiony, albo w koło będzie kręcił się wokół tej rozmowy z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić. Tak? Albo cały czas będzie się kręcił wokół rozmowy z łotrem na krzyżu, mówiąc do niego: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. I to wszystko, całe nauczanie Jezusa będzie kręciło się wokół tego nowego przymierza bez wejścia w nas i naszej odpowiedzialności. Wiecie, dzisiaj nie miałem czasu tych wszystkich słów Jezusa wrócić, przeczytać na nowo i wrócić do jego przykazań, ale wziąłem sobie Ewangelię Mateusza i teraz chcę, żebyście to ćwiczenie razem ze mną zrobili, jak macie teksty. Wziąłem sobie Ewangelię Mateusza i mówię: zobaczę, kiedy po raz pierwszy Jezus przemawia, ale nie tylko przemawia, ale kiedy po raz pierwszy zaczyna mówić to, co tam jest w 28 rozdziale. Mówi: uczcie to, co wam przykazałem. Więc mówię, przeczytam nie jego jakieś tam rozmowy z matką w Kanie Galilejskiej, nie tam powołanie uczniów, bo to żadne przykazania nie były, nie tam jego rozmowa z Janem Chrzcicielem, bo to też nie były żadne przykazania, ale kiedy po raz pierwszy padnie tekst, że on coś nakazuje nam. No i wiecie, i teraz otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza i tak. Najpierw mamy rodowód Jezusa, potem mamy narodzenie Jezusa, potem mamy mędrców ze wschodu, ucieczkę do Egiptu, dzieciństwo Jezusa, powrót z Egiptu, kazanie Jana Chrzciciela, chrzest Jezusa, kuszenie Jezusa, początek nauczania w Kafarnaum, taki jest tytuł, ale tak naprawdę tu jest nic, nie, żadne słowa Jezusa nie padają. On po prostu naucza, coś naucza, nie wiemy co naucza, i uzdrawia, jest moc. Potem jest powołanie pierwszych uczniów, potem jest totalne przebudzenie uzdrowieńcze w Galilei, to jest 4 rozdział 23-25. I dopiero w 5 on zaczyna mówić już tak konkretnie, ale gdzie myślicie jest pierwsze przykazanie, które pada? W którym wersecie? Teraz chwila przerwy, wszyscy patrzą w swój tekst. Pierwsze przykazanie w 5 rozdziale. Już wam ułatwiłem, bo was do piątego was przyprowadziłem. Słucham? Upamiętajcie się? Tak, to się liczy. Gdzie to masz? 4,17. Okej. Okay. Czy jest tutaj ktoś, kto jeszcze nie nawrócił się? Czy mamy na sali osobę, która nie oddała życia Jezusowi, nie poszła na 100% za Bogiem? To jest pierwsze przykazanie, które odnalazła nam Ania. Okej. Okay. Dobrze, nie widzę, nie słyszę. Uznaję, że wszyscy oddali życie Jezusowi. Następny werset z 5 rozdziału. Następne przykazanie, które odnajdujecie? Konkretne? 12 werset, tak. To jest pierwsze przykazanie Jezusa. I teraz zobaczcie, jeżeli... Teraz tytuł słowa. Uczyń siebie uczniem. Bierzesz tekst, co Jezus nakazuje. Dopiero tutaj w 5.12 masz coś, co ciebie dotyczy, tak? Znaczy, oczywiście, jak masz tam pobałaganione życie, to zastosuj to, co Ania znalazła w 4.17 i się nawróć. Po prostu zmień kierunek swojego życia o 180 stopni. Zmień swoje myślenie po prostu. Gdzie jesteś, człowieku? Ale jeżeli po prostu nie masz, to wcale nie znaczy, że nie masz stawać się jego uczniem. Całe życie masz stawać się jego uczniem. Więc teraz co czytasz? Teraz czytamy 12. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I kontekst, żeby złapać to, o jakich on mówi prześladowaniach? Bo czasami czytamy i mówimy, cieszcie się, jak źle macie. Nie, on tutaj nadaje kontekst i mówi jak. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Wtedy co? Wtedy jest moje przykazanie, które czyni was uczniami. Weselcie się i radujcie się, albowiem wasza zapłata jest obfita w niebie. I to jest pierwsze przykazanie Jezusa. Nakaz, radować się i weselić się. W wyniku tego, że żyjemy w niesprzyjających okolicznościach, mamy się cieszyć i radować, bo czeka na nas zapłata. Bóg ci to zapłaci. Twoja zapłata jest obfita. W niebie. W niebie? Gdzie to jest? Kto to widział? Kto tam był? To też się odwołam do jednego postu z Facebooka z tego tygodnia. To mnie Maciek akurat zainspirował, że Królestwo Boże jest inputowe, a nie outputowe. To jest bardzo fajne takie określenie. Wiecie, my myślimy, ja tak myślę też, całe swoje życie, że jak ja żyję z Bogiem i coś robię dla Boga, to ja chcę odcinać kupony. Macie tak? No nie po to się żyje dla Boga, żeby po prostu tak było coraz gorzej. Tylko żeby jakieś sukcesy tam kasować, tak? Jestem, daję te pieniądze w kościele, od razu za tym idzie moja wiara, że Bóg się tam szarpnie, szparkę zrobi w lufciku, w okienku małym w niebie i mu się tam umsknie coś z 50 kilo złota na przykład. Jak się modlę, to nie tak, jakbym nie miał otrzymać to, o co się modlę. Jak prowadzę kościół, to żeby kwitły te kwiatki. I cokolwiek robię, to po to, żeby po prostu zaraz mieć. I to Maciek do mnie mówi. Ale Królestwo Boże nie jest outputowe, ale inputowe. W Królestwie Bożym nie chodzi o to, ile z niego wyciągniemy, ale ile w niego włożymy. To jest mega, słuchajcie. To jest bolesne. Ale jeżeli chcemy być uczniami Jezusa, to on mówi, zapłata wasza gdzie jest obfita? Robisz input. I zniknęło. To jest ten mój żart z ostatniego półrocza, często powtarzany w kościele. Że nie na to się umawiałem z Bogiem, żeby po 30 latach prowadzić stuosobowy kościół. Dlaczego się nie umawiałem? Bo ja chciałem mieć zwrot. W postaci przynajmniej 200-300 osób po 30 latach, którzy mówią, nasz pastor to ogarnięty gość. A tylko 100 to potwierdza. Ale nie. Królestwo Boże jest inputowe. Bóg sprawdza i mówi co? Radujcie się i weselcie się, przechodząc te wszystkie prześladowania, bo już wam się na koncie zbiera i macie powód do radości, mimo że tego nie widzicie, że to się wam zbiera. No i to jest bycie uczniem. A chrześcijanie siedzą w kościele, przygnieceni swoimi troskami, udręczeni pracą ciężką. Pastorzy jak Marek Cisiłka jęczą nad swoją służbą i nędznym, marnym losem. Poprzez wierność swojemu powołaniu. A Jezus wychodzi i mówi, odwrotnie, wszystko odwrotnie. Cieszcie się i radujcie, bo zapłata wasza jest obfita, w niebie zgromadzona i czeka na was. Już macie powód do radości tutaj na ziemi. Szacuję, ile wierzy w to. Po prostu naprawdę. To trzeba, ciągle trzeba całe kazanie musisz szacować. Bo to widać po twarzach. Teraz oglądam taki dokument na Netflixie. Punkty zwrotne o interwencji Amerykanów w Afganistanie i w Iraku i w ogóle wydarzenia po 11 września. I cały początek jest przygotowanie tego ataku terrorystycznego na te samoloty, które się rozbijają w Stanach Zjednoczonych. I wiecie co? Po prostu... I tam są cytaty z rozmów tych terrorystów, z kursów. Na przykład jednego gościa cytują, który chodził na kurs pilotażu tego właśnie tam mieszkańca Bliskiego Wschodu, który się przeprowadził legalnie na wizie do Stanów i nauczył się latać tym Boeingiem. I on mówi do swojego instruktora, który zapłacony ma za ten kurs i mówi, że go w ogóle nie interesuje lądowanie. Że on chce się tylko nauczyć po prostu pilotować. Starty lądowania go nie obchodzą. Ale nie, ja się, wiesz, zastanowiłem, że ci goście, oni to przygotowali, tam szacują, że to co najmniej kilka lat było. Logistyki, oni najpierw wyjechali z Afganistanu, potem mieszkali w jakiś czas w Singapurze. W Indonezji mieszkali przez jakiś czas, przygotowywali się, potem załatwiali wizy, potem mieszkali na Florydzie, potem byli rozproszeni w Stanach, a potem jednego dnia, kiedy wszystko było gotowe, 11 września, udali się na swoje lotniska. Mieli podział ról, byli tak zwani mięśniacy, to byli ci, którzy nie pilotowali, którzy mieli obezwładnić załogę. Było w każdej drużynie dwóch pilotów, którzy byli po tym kursie. I wiesz, ja to oglądałem i sobie mówię, to jest zupełnie dla mnie fascynujące. Bo ci goście od początku do końca robili to dla nagrody w niebie. I oni wiedzieli, że oni nie wylądują. Nie wyskoczą z tego samolotu. Od początku do końca była pełna determinacja. Słuchajcie, dobra wieść. Jezus nie każe nam takich rzeczy robić. Ale każe nam robić łatwiejsze rzeczy. Jaka jest łatwiejsza rzecz, którą nam każe robić? Weselcie się i radujcie, kiedy przechodzicie jakieś uciążliwości w życiu, będąc wiernymi Bogu, bo się wam zbiera nagroda. I to jest uczniostwo. To jest nasze uczniostwo, czynienie siebie uczniami. Potem nie potrafimy innych czynić uczniami. Dlaczego? Bo siebie nie uczyniliśmy. Bo jak ja po prostu utyskuję nad swoim życiem i spotykam się z drugim, który utyskuje nad swoim życiem, no to ja mogę mu ukazać serce, bo wiem, przez co przechodzi, bo ja sam przez to przychodzę i kurczę, ten świat jest niesprawiedliwy, no i twój pastor też to widzi i to jest lipa po prostu, no i po prostu zapłaczmy za naszym losem, no. I że, ale mamy dobrego pastora, on taki po prostu, on współczuje, on rozumie, on nie krzyczy na nas. A może pastor nie jest uczniem Chrystusa? Może powinien usiąść i powiedzieć, hej, nie rycz mała, nie rycz. Po prostu... Nagroda ci się zbiera, wielka w niebie. Bóg ci odpłaci. Bo jakieś tam 10 lat temu przeżyliśmy takie grubsze rozstanie w kościele. Całkiem konkretna grupa ludzi odeszła i potem Jurek Rycharski do nas przyjechał na spotkanie. I mówi, zaraz będę głosił, ale przedtem mam słowo dla Marka i Izy. I to było na pierwszy rok na Wiolinowej w Domu Kultury. Wiecie, ta scena taka wysoka, my z Izą siedzimy na dole i Jurek mówi, mam dla was słowo i to Bóg mi dał, jak do was jechałem i to jest poza kazaniem, to jest ekstra. Mówi, co? I mówi, to wszystko, za to wszystko, co przechodzicie, czeka u Boga nagroda dla was i ją zobaczycie. I powiem ci, ja tam siedziałem na dole i sobie myślałem, akurat. Dzisiaj mogę to po 10 latach powiedzieć. Naprawdę siedziałem tam i mówię, akurat. Bo ja wiem, ja sam jestem kaznodzieją, pastorem i to zawsze fajnie brzmi. Pan ci pobłogosławi, Bóg zwróci swoje oblicze ku tobie, będzie ci miłościw i da ci nadzieję i da ci ochłodę i będzie dobrze. Kasia, będzie dobrze, Pan cię kocha, aleluja. Więc ja mówię, dobrze, akurat. I później byliśmy na obiedzie i mówię, Jurek, ale naprawdę? Gdzie będzie ta odpłata? A on mówi, ona już jest w drodze. Ona już jest tuż u drzwi. Wierz to, że tak będzie. I tu Jezus to mówi. Radujcie się i weselcie. Pierwsze przykazanie Jezusa w Ewangelii Mateusza. I to nas czyni uczniami. A następne, słuchajcie, są bardzo podobne. Na przykład, przeskakujemy następny nakaz. Wprost, przykazanie Jezusa. Znalazłem w 16 wersecie. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, bo wcześniej od 13 do 15 to jest teologia światła i soli. To jest teologia, to jest... Ale przykazanie jest dopiero w 16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. My wiecie, ja też głosiłem kupę kazań o świetle, że my jesteśmy nowymi stworzeniami i Chrystus mieszka w nas, gdziekolwiek się poruszamy, tam świecimy, więc jeżeli dodasz jeszcze do tego głoszenie Ewangelii, to już w ogóle mega, bo już wtedy to światło wybucha i to miasto nie jest zakryte na górze, nie może się ukryć i tak dalej. Wiesz, czytajmy to tak po Jezusowemu. Co on tutaj mówi? Świećcie swoimi dobrymi uczynkami. To Jezus nam każe robić. Świeć ludziom po oczach swoimi dobrymi czynami. Jak to zrobić? No to tak samo jak z latarką. Jak chcesz komuś poświecić latarką, to bierzesz latarkę, zapalasz i świecisz mu w oczy. O tym jest ta przypowieść o świetle. I teraz Jezus mówi, więc wy co? Bierzecie swoje dobre uczynki, szukacie ich, gdzie one leżą, podnosicie je, czynicie je, wybieracie, co zrobić i tymi czynami świecicie po oczach. Wiecie, tak jak Grek miał bardzo fajnych, mąż Erin, miał bardzo fajnych parę takich świadectw o swoim postępowaniu z sąsiadami. Wiesz, jakieś kwestie śmieci wynoszenia, jakaś pomoc w przeprowadzkach, jakieś rzeczy. To jest po prostu każda niewygoda z kimkolwiek, kto cię otacza, to jest szansa na chwycenie latarki w rękę. Już tylko się musisz pomodlić i mówisz, Boże, dobra, teraz mu przyświecę po gałach. Dobre słowo, zaoferowanie pomocy, pochylenie się nad jego potrzebami, przypilnowanie mu dziecka. Ostatnio żona wpadła na pomysł, że będzie naszej sąsiadce dziecko pilnować w domu. Boże, przeraziłem się. Kto się mną zajmie? Ale to Jezus właśnie mówi. To jest przykazanie Jezusa i to nas czyni uczniami. Następny dla przykładu, bo już musimy lądować. Nie zdążę tego powiedzieć. Tu jest znowu od 17 do 20, słuchajcie. Jest po prostu konstytucja mostu, który łączy Stare Przymierze z Nowym. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki się nie przeminie niebo i ziemia, ani jedota, ani jedna kreska nie, z przymierza, nie przeminie z zakonu, a wszystko to się stanie. Cokolwiek by wtedy... I teraz niektórzy mówią, no tak, nie rozwiązać, czyli wypełnić, czyli Jezus przyszedł, wypełnił to słowo, czyli on wszystko wykonał, w związku z tym to już nie obowiązuje, bo on wypełnił. On nie rozwiązał, on rozwiązał przez wypełnienie. Taka konstrukcja. Rozwiązał przez wypełnienie, już nie obowiązuje, bo ktoś to wypełnił.
Taka teologia.
Ale zobaczcie, dalsze wersety to wyjaśniają. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No to teraz wracamy do tego pytania, które wcześniej padło. Kto ma łatwiejsze życie? Żydzi w Starym Testamencie czy my w Nowym Testamencie? No my! Jezus mówi, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów. Tyle nam odchodzi, że nie musimy do Jerozolimy latać na kilka świąt w ciągu roku. Z baranami, kurczakami, wróblami, gołębiami i kasą. I z szałasem do rozstawienia na Sukot. Jedyne to, co nam... Ale nic więcej, bo on mówi, sprawiedliwość wasza ma być obfitsza. To jest w ogóle kwestia też spojrzenia na słowo, tak? Są przykazania kultowe, związane z całym systemem ofiarniczym i kapłanami, ale sprawiedliwość, która jest zapisana w Starym Przymierzu, tam nic nie drga. Ona nie jest rozwiązana, ta sprawiedliwość. Jeżeli sprawiedliwe było w Starym Przymierzu opieka nad sierotą i wdową, to my w Nowym Przymierzu mamy bardziej zająć się sierotą i wdową. I mamy się przyjrzeć sobie. Tak? Ale niektórzy nauczyciele ewangelicznych płycizn mówią tak. No, ale któż jest w stanie być bardziej sprawiedliwy niż uczeni w piśmie, jeżeli to jest warunek zapisany, że nie można się dostać aż do Królestwa Niebios, jeżeli się tak nie dostanie. Więc to źle brzmi. To brzmi jak legalizm. To brzmi jak wypełnienie przykazań. Wiesz, wcale tak nie brzmi, bo Słowo Boże mówi, że jesteśmy zbawieni z wiary, nie przez nasze uczynki. Okej? Okay. Ale, tak jak mówi list Jakuba, potem po wierze przychodzą czyny, które są owocem tej wiary. I ja nie wierzę w to, że my będziemy zbawieni z uczynków. Ale to wcale nie zdejmuje ze mnie, że ja mam bardziej przerąbany niż Izraelici, według słowa. Jeżeli chcę być uczniem Jezusa, to ja muszę się radykalnie temu poddać i muszę sprawdzać swoje życie. Dzisiaj nie przeciągnę, muszę wsiąść do samochodu i do Poznania jechać na 17 na nabożeństwo. Ale dobra, jeszcze to był ten most, ten bridge, ta konstytucja łącząca Stare Przymierze z Nowym. Czytajcie sobie, 5:17-20, rozkminiajcie to. Jestem gotów się z każdym pokłócić po prostu aż do bijatyki. O to przymierze. Możecie sobie tam zapisać w Dziejach Apostolskich 15:6-21, Piotr z Jakubem i całym Soborem Jerozolimskim, oni po prostu rozkminiają te kwestie, co jest obowiązkiem pogan, co nie jest obowiązkiem pogan i po prostu sobie poczytajcie i całe słowo, książka Grubera, Kościół i Żydzi i w ogóle wiele tematów, naprawdę. Biblia jest gruba i jeżeli chcesz coś z niej rozumieć, to musisz ją czytać, a nie wysłuchać 3 kazań o łasce na konferencji, bo to naprawdę jest dopiero początek drogi z Bogiem. Dalej, przykazania, 21. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Jest przykazanie. Słuchajcie, ja powiem to teraz tak, jak tam do Ani powiedziałem, a propos chodzenia do kościoła, ale powiem tak. Nie masz prawa, nie masz żadnego prawa mieć focha na kogokolwiek w kościele. To jest kanał. Jak masz focha na kolegę, koleżankę, brata, siostrę, pastora, lidera, wierzącego, to jest po prostu kanał. To jest kanał. No tak, tak, nie można zabić, nie można zabić, nie można zabić. Nie, nie można zabić, ale nie można się też gniewać. I to jeszcze jest nie koniec. Bo w tym fragmencie jest napisane, że jeżeli dalej czytasz, jeżeli dowiesz się, że ktoś ma coś przeciwko tobie, czyli ty nie masz na nikogo focha, ty nie masz nic nikomu do wybaczenia, ale wiesz, że ktoś ma na ciebie coś i ma jakiś żal, to jest powiedziane, odkładasz swoje ofiary na bok, swoje pobożności i załatwiasz tą sprawę. Po co? Po to, żeby być zbawionym? Też, ale nie, ale po to, żeby być uczniem Jezusa i żeby uczniami czynić wszystkie narody. To jest właśnie to, co po prostu Bóg chce z nami zrobić. Bardzo radykalnie. Dalej. Nie wiem, czy to mocniej jeszcze wykrzykiwać nad waszym życiem, ale dobra, skończę, bo możecie to czytać i zwróćcie uwagę, będziecie czytać Mateusza sobie, czy inne fragmenty, zwróćcie uwagę na te momenty, które są przykazaniem Jezusa. Kiedy on mówi, macie tak robić, a tak macie nie robić. My nie zwracamy na to uwagę, ale to jest po prostu w Nowym Przymierzu i to czyni nas uczniami i prowadzi nas do tego, że my możemy stać się poprzez nasze owoce tymi, którzy innych czynią uczniami. Ale teraz przeczytam ostatni w imieniu Jezusa. Mateusza 5:27. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełni cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy twoje oko wyłup, jeżeli ręka obetnij i tak dalej. Później jest o słowach, krzywoprzysięstwie, ale zostańmy tutaj o tej pożądliwości i cudzołóstwie. Wiecie, żyjemy i to jest takie dla uczniów Chrystusa, dla nas w XXI wieku. Naprawdę, słuchajcie, my żyjemy totalnie po uszy zanurzeni w konsumpcji. To jest podstawowa wartość tego świata. Co jeszcze mogę skonsumować? Nawet jakbyśmy tak szczerzy byli, co po południu robimy? Co każdy z nas robi? Ja oczywiście dzisiaj mogę tak odważnie, bo ja jadę na usługę do Poznania, więc... Ale przeważnie mam niedzielę też po południu wolną i od razu wszyscy myślimy o konsumpcji. Konsumpcja spożywcza, czyli gdzie będzie obiadek, potem konsumpcja rozrywki, tak, jakieś. Potem, tak jak powiedziała jedna nasza siostra, jak kiedyś mieliśmy post 40-dniowy, ona powiedziała, ja poszczę od kultury, czyli konsumpcja kultury, tak, rozrywki, relacji. My chcemy całe życie konsumować. Jezus tutaj mówi, jeżeli ktoś patrzy na kobietę i pożąda jej, to mówi, to już wskoczył w konsumpcję. Dlaczego? Dlatego, że te pragnienia w nim podskakują, żeby się nachapać. I teraz taka ilustracja od Janka Drużdża. Mnie bardzo zachęcił. Akurat był na jakiejś imprezie jakiś czas temu, 18. Gdzieś tam w jakiejś dalszej rodzinie. I oczywiście mówi, że wrócił załamany, ponieważ głównym punktem całej imprezy był alkohol. I to była 18. I tak ze mną rozmawiał, ze mną i z Przemkiem rozmawialiśmy sobie o tym. I on mówi, że spojrzał na to z perspektywy inicjacji, bo my bardzo często w tak zwanym naszym ruchu wyzwolenia mężczyzn mówimy o tym, że współczesnym chłopakom brakuje inicjacji. Wiecie, jak ktoś był kiedyś rycerzem, to szedł na wojnę z ojcem, jak był kowalem, ten go uczył robić, pierwsza orka, pierwszy wystrugany, nie wiem, nóż wykuty w kuźni, były procesy inicjacyjne. I Janek mówi tak, jakie czasy taka inicjacja? Jeżeli czasy, w których żyjemy, są konsumpcyjne, no to inicjacja młodzieży jest poprzez konsumpcję. Czyli w 18 roku możesz się po raz pierwszy napić wódki. I to wiecie, z przyklaskiem dorosłych. Już masz 18, już teraz możesz sam iść i bez dowodu osobistego to kupić, możesz to pić. Przekroczasz Rubikon, wchodzisz w dorosłość. Jakie czasy taka inicjacja? I teraz wiecie, a co mówi Jezus do nas, który chce uczynić z nas uczniów Jezusa? Co mówi? Jeżeli ktoś tylko pragnie tych rzeczy, to już się dopuścił skonsumowania tych rzeczy. To jest przykazanie Jezusa. I teraz wiesz, postaw siebie w świetle przed Bogiem, tak? Czy ja jestem uczniem Jezusa? I czytaj dalsze fragmenty. I naprawdę nas, uczniami Jego, czyni nasze podążanie za Nim. Wiara inicjuje te procesy. Nawrócenie pierwsze inicjuje. Ale dopiero poddanie się i pójście za tym czyni nas naprawdę uczniami. I miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, bo jeszcze jest kwestia taka, że Izraelowi do dzisiaj się nie udało z tym uczniostwem mojżeszowym, ale Kościołowi tak samo się do dzisiaj jeszcze nie udało i te procesy są długotrwałe. Dlaczego? Bo Królestwo Boże ma przenikać naszą wiarę, nasze czyny, nasze ciała i będzie budowany na ziemi dopiero poprzez grubo zbudowane posłuszeństwo Jego uczniów, a nie poprzez falę przebudzeń i w tym narodzie się, w tym wieku ci nawrócili, ale już ich ojcowie odeszli od Boga i królestwo zaprzepaszczone. Więc wiesz, te Boże młyny mielą cierpliwie, ale my mamy instrukcję dla naszego życia. Jak żyć, żeby prawdziwie stawać się uczniami? Amen? Więc czytajcie słowa Jezusa, powstańmy. Pomyliłem się? A, Van Damme to stał na tej ciężarówce. Okej, okay. To sprostowanie do kazania. Na rozjeżdżających się ciężarówkach stał Van Damme, ale też widziałem Putina. Też widziałem. Był taka przeróbka z Putinem też była. A, Chuck Norris na dwóch lecących samolotach był. O, widzisz? Czyli coś było, że byłem bliski prawdy. Byłem bliski królestwa. Okej, połóż rękę na swoim sercu i powiedz, Ojcze, jestem nieposłuszny. Niektórzy się zawahali się, no jak tak mogę powiedzieć o sobie, jak ja tak mogę powiedzieć, no jak? Czytaj słowo, halleluja. Powiedz, Ojcze, chcę iść za Tobą. Chcę zobaczyć Twoje królestwo. Chcę, by wypełniła się Twoja wola. Jak jest w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje. Niech się święci Twoje imię. Bo Twoje jest królestwo, moc i chwała. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Trzymajcie się. Udanej niedzieli.